Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w tej chwili wieczorowej, kiedy przyszliśmy na to miejsce przed oblicze Pana Boga Zastępów, aby modlić się, czy śpiewać pieśni, a co najważniejsze, abyśmy mogli słuchać Bożego Słowa, które, jak powiada psalmista, jest pochodnią nogą naszym, to znaczy się oświeca nam drogę życia, a to w tym celu, abyśmy w drodze nie zbłądzili, ale mogli iść za pasterskim głosem, który nawołuje. Błogosławiony jest ten, może użyję biblijnego zwrotu, błogosławiona ta owca, która zna głos swojego pasterza i nie idzie za obcym, bo nie zna głosów obcych, ale idzie za tym, który jest dobrym pasterzem. Drodzy, w dzisiejszy wieczór chciałbym z wami się dzielić wykładem Pisma Świętego z cyklu Problemy Zboru Koryńskiego. Kto był, przypomina sobie, już omawiałem kilka, znaczy się 8 takich poważnych problemów, z którymi zmierzyli się i przeżywali ludzie wierzący w zborze koryńskim, ale to nie były wszystkie. I dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę przez Słowo Boże na następny problem, który zaistniał. Ktoś by mógł może powiedzieć tak, że no, po co nam problemy zboru koryńskiego? Ale jakośmy zauważyli, to właśnie te wszystkie problemy, które tam się pojawiały, to one i dzisiaj istnieją. I dzisiaj towarzyszą i niekiedy też nękają ludzi wierzących, przez co ponoszą straty. I dobrze jest, abyśmy zwracali uwagę na to, co nam mówi Słowo Boże i przyglądając się obecnym sytuacjom, byśmy umieli je porównać, a nie tylko porównać, ale abyśmy mogli wystrzegać się, abyśmy nie zbłądzili. Kto był na ostatnim wykładzie, to sobie przypomina, że omawiałem ten problem związany z osobami, które odeszły i ich zmartwychwstaniem. Jak wiemy, że w Koryncie byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, inni mówili, że już się zmartwychwstanie dokonało, a jeszcze inni w ogóle podważali ten tak bardzo istotny temat. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się właśnie na rozdziale 7 pierwszego listu do Koryntian. Kto ma Biblię, proszę otworzyć, ponieważ będzie dotyczył ten problem życia małżeńskiego. Myślę, że jest wiele małżonków, małżonek i wydawałoby się może, że to tak ludzi wierzących, to tak wszystko cacy, ładnie, dobrze jest, ale tak nie jest. I właśnie tutaj też był problem, z którym bracia ze zboru koryńskiego zwrócili się w pisanym słowie, w liście z zapytaniem do apostoła Pawła. I właśnie czytając od początku, apostoł Paweł tak odpowiada, że a teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby wasz szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. No, wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom dobrze zrobią, jeżeli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeżeli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pana, żeby żona męża nie opuszczała. A jeżeli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałem zaś, mówię ja, nie pan. Jeżeli jakiś brat ma żonę poganka, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeżeli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Może na razie dotąd. Z jednej strony my, można by powiedzieć, nie znamy treści listu, który napisali Koryntianie do apostoła Pawła, ale w nauce, którą podaje apostoł Paweł jako odpowiedź dla tego zboru, zauważamy, że tam dotyczył właśnie ten problem, jak wspomniałem, w życiu małżeńskim trzech takich zakresów. Trzech zakresów. I na nie apostoł święty Paweł odpowiada w bardzo jasny sposób. I tutaj chciałbym tak zwrócić uwagę, że jedna dziedzina, o którą chodziło o współżycie w małżeństwie. Drugi zakres dotyczył rozwodów i zawierania ponownych małżeństw. A trzeci zakres dotyczył relacji w małżeństwach podzielonych pod względem wyznania i religii. I tutaj kolejne, jak zauważamy, apostoł święty Paweł tłumaczy i podaje naukę. Drodzy, tak jak powiedziałem poprzednio, że tak jak w ówczesnym czasie, tak również i teraz występują te same problemy w małżeństwach ludzi wierzących. Dlatego wynika konieczność wynika, aby przeanalizować na podstawie Słowa Bożego powyższe problemy, a to w tym celu, aby nie popaść w jakieś tarapaty, aby nie popełnić jakichś błędów. Dlatego, że jest napisane takie słowo wcześniej, gdybyśmy zwrócili uwagę, mianowicie w tym samym liście, kiedy przypomina apostoł Paweł Koryntianom pewne wydarzenia odnośnie Izraela, to właśnie mówi tak, że a to stało się dla was wzorem ostrzegującym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Pewne sprawy są opisane w Biblii i to, co my zauważamy, że w Biblii są opisane nawet z zakresu życia narodu izraelskiego i innych i dobre, i złe. No ktoś by może pomyślał sobie, po co te złe są opisane. Ale to po to, abyśmy mieli jako ostrzeżenie, abyśmy tak podobnych błędów w naszym życiu nie popełniali. No więc chciałbym tutaj zwrócić pokrótce uwagę, już z góry, przepraszam, jeżeli troszeczkę przedłużę dzisiaj, a chciałbym, żeby ten temat tak wyczerpać, żeby był on jasny, jednoznacznie zrozumiały na podstawie Biblii u ludzi wierzących i również w naszej społeczności. Pierwszy problem, o którym wspomniałem, to właśnie chodziło o te relacje współżycia w małżeństwie. I tutaj chcę powiedzieć, że te problemy istnieją, że tak powiem, z doświadczenia praktyki służby duszpasterskiej daje się zauważyć, że u ludzi wierzących powstają pewne problemy. I później one rzutują na życie duchowe i nieporozumienia i trudności, a przecież tak być nie powinno. I chciałbym tutaj podkreślić taką rzecz, jeżeli chodzi o małżeństwo. No, przeważnie te miejsca czyta się, kiedy są zaślubiny, wesele, nabożeństwo weselne jest, tam podawana jest nauka dla młodych. Ale myślę, że nie zaszkodzi, jeżeli przy tej okoliczności przypomnę dla wszystkich nas, którzy jesteśmy w stanie małżeńskim, jakie zasady obowiązują w dniu ślubu i począwszy od tego momentu, aż do dnia, do godziny, kiedy Bóg jednego z małżonków odwoła. I tutaj rozpocznę od bardzo znanego miejsca Pisma Świętego, ponieważ apostoł święty Paweł, kiedy podawał naukę, on podawał we wszystkich zborach jednakową naukę. Nie dostosowywał się do okoliczności, do kultury, do jakichś innych poglądów, ale głosił Ewangelię zbawienia, o której mówił, jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. I treść tej Ewangelii, to jest te jego nauczania, on był jednakowy dla wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, między innymi również w dziedzinie życia małżeńskiego. I proszę, otwórzmy sobie list do Efezjan, 5 rozdział. Tu jest takie skondensowane wskazówki dotyczące takiej relacji w małżeństwie, od którego rozpoczyna się w ogóle życie. I tutaj apostoł święty Paweł mówi tak do żon, jak i do mężów w 5 rozdziale 22 wiersza. Proszę, posłuchajcie, siostry, żony. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Myślę, że tu jakiegoś szerszego komentarza nie trzeba. Uważam, że to pisze do ludzi wierzących, który mąż i żona jest wierząca. I również tutaj jest bardzo istotne i ważne, jakie powinny być zasady. Gdyby było troszkę inaczej, gdzie są rodziny podzielone, ja później przejdę do tego działu, ale chciałbym powiedzieć, że to, co nie jest sprzeczne z nauką ewangeliczną, z przykazaniem Bożym, z świętym życiem i relacją z Bogiem, to również żony powinny być uległe mężom jako mężom. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, co też myślę, że każda siostra, żona, chrześcijanka nie ma z tym i nie powinna mieć problemu, aby być uległą mężowi. I tak jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. A teraz do nas. Słowo Boże mówi, mężów, w ten sposób, że mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nieskalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Może dotąd. I tutaj znowu zauważamy, co dotyczy mężów. Ale jeszcze na jedno chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że do żon jest tutaj tylko napisane trzy zdania, czy można by powiedzieć trzy wiersze, ale dla nas, mężów, to jest napisane tutaj chyba 7 czy 8 zdań wierszy. Można by powiedzieć dużo głębiej i tak dosadniej przekazuje Słowo Boże, jaka powinna być postawa każdego brata w Chrystusie, męża wobec żony. I mówi wyraźnie o miłości, to takiej miłości, która zdolna jest do poświęcenia się. Takiego poświęcenia, jak poświęcił się Chrystus za Kościół. To jest wielkie słowa są tutaj i tutaj jest wyraźnie powiedziane dalej, że tak powinni mężowie miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Tak jest wyraźnie napisane. Może jeszcze jeden wiersz przeczytam tutaj, 33. Jakoby podsumowuje to, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Zwróćcie uwagę, troszeczkę taka... W tej miłości, w tej relacji jest taka różnica. Miłość, jak własne, jak samego siebie, żona powinna poważać, darzyć szacunkiem, jakoś takim autorytetem swojego męża. Ale wrócę w tej chwili do następnego takiego istotnego aspektu, aby na podłożu takich relacji, takiego uczucia, takiego postępowania również wchodzi w zakres współżycia małżeńskie. Ze względu na specyfikę tematu ja nie będę wchodził w szczegóły, bo to może raczej należało omawiać w gronie samych małżeństw, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o ten zakres, tylko tyle wspomnę, że w zakresie życia, współżycia małżeńskiego postanowiona jest równość. To znaczy jednakie prawa, obowiązki i odpowiedzialności. Tu nie ma niżej, wyżej. Równość. Jeszcze raz przeczytam. Zwróćcie uwagę, że mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie i żona mężowi. Pewne zobowiązania wobec siebie. I dalej powiada, że nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Jest to bardzo istotna relacja i zależność, o której mówi Słowo Boże. I myślę, że małżonkowie analizują te sprawy i starają się w ten sposób podchodzić, bo gdzie jest inaczej, to później wynikają konflikty. Chcę tutaj jeszcze jeden szczegół tylko podać. Myślę, że to jest istotne dla ludzi wierzących, co jest zapisane w 5 wierszu. Nie strońcie współżycia sobą chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. I tu jest to zalecenie, że kiedy podejmuje się jakoś może osobisty, rodzinny, czy w zakresie małżeństwa, czy w zakresie zboru, post, to jednak ta sprawa za wspólną zgodą powinna być, no, że tak powiem, odłożona na bok, na czas trwania i tej modlitwy, i tego postu, aby po prostu się zbliżyć do Pana. Jak wspomniałem już wcześniej, że na pewno wiele by można jeszcze na ten temat powiedzieć, ale to ja na razie pozostawię może innym razem w gronie tylko małżeństw. Jeżeli będą pytania, będzie można porozmawiać. Drugi zakres, o który wspomniałem, do którego chciałem przejść, dotyczy właśnie nierozerwalności małżeństwa. Myślę, że to jest bardzo istotne i ważne. I Słowo Boże dalej mówi, ja powtórzę z tego, co przeczytałem, 10 i 11 wiersz, co mówi apostoł święty Paweł, że tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, aby żona męża nie opuszczała. A jeżeli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Dlaczego apostoł święty Paweł w ten sposób powiedział? Czy dlaczego podał takie nakaz, można by powiedzieć? Dlatego, że mówi tak, że nakazuję nie ja, lecz Pan. O jakiego Pana chodzi? O Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy my czytamy Słowo Boże, Ewangelię, my zauważamy, że Pan Jezus Chrystus w tym temacie podał również ścisłą naukę. Ano zglądnijmy. Ewangelia świętego Marka, rozdział 10. Ja później wspomnę, dlaczego może mówię w ten sposób tak wyraźnie i kładę nacisk, bo jest ku temu przyczyna. I 10 rozdział Ewangelii świętego Marka. Ja może przeczytam kilka wierszy dla lepszego zrozumienia, od 1 aż do 12. I wstał i udał się stamtąd granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu i znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadał, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeżeli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto tutaj tak wyraźnie Pan Jezus Chrystus podkreślił i można by powiedzieć obalił tą tezę. Faryzeuszom, no tym ludziom, którzy na pozór wykazywali wielką pobożność, to właśnie oni dawali to pytanie kusząc. Oni zawsze szukali przyczyny, żeby gdzieś uchwycić w jakimś słowie Pana Jezusa i zastawiali się, właśnie też Pan Jezus zwrócił uwagę na zakon Mojżeszowy. Ale wyraźnie im powiedział w ten sposób, że od początku tak nie było. Z powodu uporu, zatwardziałości serca tych ludzi, no jakoś Mojżesz dał pewne przyzwolenie, ale jeżeli my dokładnie czytamy Słowo Boże i przyglądamy się temu, to zauważamy, że w późniejszym czasie właśnie ci nauczeni w Piśmie, inni tak to rozciągnęli, tak dołożyli, że tak jakbyśmy czytali w innym miejscu, że w zasadzie dla każdej przyczyny mógł napisać list rozwodny i odprawić swoją żonę, jak mu w czymś tam nie pasowało. I tutaj można by powiedzieć, że to przyzwolenie było Żydom bardzo wygodne, bo z każdej przyczyny mogli odprawiać swoje żony. No, napisał list rozwodowy, dał i możesz sobie iść, gdzie chcesz. I tutaj to Pan Jezus Chrystus w wyraźny sposób obalił, mówiąc, że przede wszystkim małżonkowie, kiedy są, to właśnie są jednym ciałem. I to stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa było no, niepodważalne i pozostaje niepodważalne. Można jeszcze czytać następne miejsce z Ewangelii świętego Łukasza w 16 rozdziału. Tutaj też jest wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa, a w 18 wierszu, zwróćcie uwagę, każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Myślę, że nie trzeba jakiegoś większego komentarza do tego, bo jest określone. Tu nie ma napisane, że rok po ślubie, czy 10, czy 50. W ogóle, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I tutaj można potwierdzić, że tylko jeden przypadek, gdzie może dojść do rozwodu, mógłbym przeczytać z Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Tu jest ten sposób powiedziany w 9 wierszu. I mówi tak, a powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I tutaj, drodzy, chciałbym zwrócić pewną uwagę. Ponieważ bardzo często niektórzy ludzie, którym to pasuje, staraliby się powoływać, aby usprawiedliwić swoje stanowisko, zrozumienie czy też postępowanie. Mianowicie, daje przyzwolenie, ale do jakoby rozwiązania małżeństwa w przypadku wszeteczeństwa, ale nie daje pozwolenia na ponowne małżeństwo. Nie ma nic napisane. Pan Jezus mówił tylko o opuszczeniu z takiej przyczyny. Natomiast nie mówi nic, a raczej mówi w ten sposób, co później przeczytamy, że tylko śmierć może po prostu, że tak powiem, zakończyć egzystencję małżeństwa. I tutaj chciałbym powiedzieć, że wniosek z tego, że każde małżeństwo zawarte między mężczyzną a kobietą, niezależnie od formy, religii czy kultury, przed czy po nawróceniu i poznaniu prawdy, jest przed Bogiem ważne, gdyż zostało ustanowione przez Boga dla całej ludzkości i na zawsze. Tylko Bóg ma prawo rozłączyć poprzez śmierć. Chcę wrócić do tego wyjątku, który jest podany, że jest przyzwolenie, ale nie nakaz. Proszę zwrócić uwagę, gdyby zaistniała taka tragedia, że tak nazwę, gdzie nastąpiło czy doszło do zdrady małżeńskiej, to nie znaczy to, że jest nakaz, że musi się rozwieść. Chciałbym tak troszeczkę powiedzieć też i z takiej doświadczenia, praktyki, że lepiej w takich przypadkach, jeżeli dojdzie do przebaczenia i utrzymania małżeństwa, niż do korzystania z takiej tej furtki, że zostawiam. Dlatego, że niektórzy uważają, że to otwiera drogę do ponownego małżeństwa, ale tak nie jest napisane. Bo gdyby tak było, nie byłoby innych miejsc napisanych w Biblii. Co Bóg złączył, to człowiek niechaj nie rozłącza. Tak jest wyraźnie napisane. I ludzie o tym powinni pamiętać, że tylko, jeszcze raz powtarzam, śmierć jednego z współmałżonków zakończa przymierze małżeńskie i tylko w takim przypadku istnieje możliwość ponownego zawarcia małżeństwa. Proszę, wracamy do siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ja znowu wrócę do przeczytanego wiersza, gdzie mówi w ten sposób, 7:39 i powiada tak. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeżeli jej mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeżeli tak pozostanie. A sądzę, że ja mam Ducha Bożego. Dlaczego apostoł Święty Paweł w ten sposób powiedział, to powiedział, że no jednak, jak mówi, że w życiu małżeńskim jest wiele kłopotów, starań, zabiegań, co niekiedy utrudnia ludziom położenie, że tak powiem, na jedną kartę starania się o relację z Bogiem i zbawienie. I można by odczytać tutaj jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego z listu do Rzymian w rozdziale 7, od 1 do 3 wiersza. Czyż nie wiecie, bracia, mówią przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeżeli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeżeli by jednak mąż umarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Mamy już dalsze kilkakrotne potwierdzenie tego, że tylko śmierć jednego z małżonków i tutaj ono obowiązuje tak z jednej strony, jak i z drugiej strony. I żebyśmy o tym dobrze pamiętali. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić to, że obecnie żyjemy w bardzo trudnym czasie. Bardzo trudnym czasie. Grzech był zawsze pod tym względem czystego zakresu, ale to, do czego dochodzi obecnie, to jest tragedią. Kiedyś ludzie grzeszyli i tą niemoralnością i różne były warunki wśród ludzi, gdzie jedni drugich w zakresie małżeństwa w bardzo drastyczny sposób krzywdzili, ale dzisiaj dochodzi do tego na świecie, że ludzie się nie to, że się kryją, że się wstydzą, ale się tym chlubią. Możemy to zauważyć. I nie tylko to, że to jest w świecie, ale można zauważyć, że i do zborów ewangelicznych zaczyna wchodzić taka zasada. Co to rozwieść się? nie pasuje, mamy kłopot, problemy i tak dalej, to lepiej się rozejść niż się męczyć i już. I przecież jeden małżonek, czy drugi małżonek, czy trzeci, czy żona i tak dalej. Do wyboru jest dużo. I znajdują sobie usprawiedliwienie, jak nie jeden wiersz, to może drugi gdzieś wyrwany z kontekstu. Względnie też, nie pasuje w tym kościele, jak nie pozwolą, to pójdę do drugiego albo do trzeciego, a tam mi pozwolą i problem rozwiązany. I nasuwa się refleksja. No tak, mogą pozwolić w tym zborze, czy w tamtym zborze, czy w tym kościele, czy w tamtym kościele. Mogą pozwolić. Ale czy Bóg pozwala? Uważam, że to, co jest napisane, jest nadal aktualne i ważne. I chociażby człowiek usprawiedliwił, ale przyjdzie kiedyś stanąć przed Bogiem. I to jest tak bardzo istotne i ważne. Wiecie, troszkę lat temu byłem w jednym zborze. No akurat tak się złożyło, że przyjechała tam pewna niewiasta ze Stanów Zjednoczonych, jak mówiono, misjonarka, która głosiła Słowo Boże. No i między innymi mówi, że Pan Bóg jej tak pobłogosławił, bo miała takiego dość trudnego męża. No ale rozwiodła się i Bóg dał jej drugiego męża. No i ten drugi mąż sprawdza się i tak dalej. No i to, co stwierdziła, była bardzo obdarowana i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już może szczegółów wyszczególniał, ale to jest takie przykre. To jest takie przykre. Jakże to odbiega od zdrowej, czystej nauki ewangelicznej. Ale chciałbym podkreślić, że i w obecnej dobie to jest. Czy nie zauważacie, jak to się rozprzestrzenia? Może dziękować Bogu, na zbór na razie jest wolny, ale kto dożyje jeszcze troszkę lat, to możemy się spodziewać. Mogą się spodziewać, że to będzie się rozprzestrzeniało, bo to się rozprzestrzenia. W pokrewnych niekiedy zborach, a nawet zielonoświątkowych już jest to akceptowane, że można dać drugi, trzeci raz ślub. Wszystko dobrze. Pan pobłogosławi i tak dalej. Drodzy, mówię to z całym przeżyciem i z odpowiedzialnością na podstawie Bożego Słowa. Bo kiedy przychodzi tak człowiekowi, który to pasuje, to będzie zawsze sobie usprawiedliwiał to. Będzie zawsze popierał to. I jest w Słowie Bożym napisane, że są ludzie nie tylko co takie rzeczy czynią, ale i tych, którzy to czynią, właśnie pochwalają. I dlatego musimy być ostrożni. System, w którym my żyjemy obecnie, właśnie do tego dąży. Cały system. I żeby właśnie ta bezbożność, ta niemoralność, to zło, ten grzech, on był jak najbardziej uznany nie tylko przez Kościoły, ale przez państwo, przez rząd, przez instytucje, był uznany, że tak ma być. Nie tak dawno było dość głośne, mówili w Szwecji z pastorów, kiedy wypowiedział się na temat grzechu homoseksualizmu, to po prostu miał konsekwencje, musiał stanąć przed sądem, dlatego tylko, że mówił to, co zgodnie ze Słowem Bożym. I dzisiaj, jak my patrzymy na to wszystko, co idzie, i nawet łącznie w Unii Europejskiej, i te wszystkie sprawy, które są lansowane, to właśnie te różne parady, marsze na ten temat, to ono wskazuje na to, jak to się bardzo niebezpiecznie przybliża. I jak to, nie to, że się ludzie wstydzą, ale po prostu obnoszą się z tym i mają odwagę występować i domagać się równych praw. Także w końcu dochodzi do tego, że ci, którzy żyją w prawnym związku małżeńskim, którzy postępują zgodnie ze Słowem Bożym, traktowani są jako coś gorsze, jako ci, którzy są nienormalni. Czy nie widzicie w tym wszystkim ducha antychrysta? Przejawia się i w tej dziedzinie. I dlatego tu chciałbym to podkreślić, a może zresztą Słowo Boże mówi na ten temat. Jeszcze odczytam to w liście Judy. Możemy przeczytać tak poszczególne wiersze mówi w ten sposób, że wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia bezbożni, którzy łaską Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Dalej powiada w ten sposób w 7 wierszu, powiada tak, tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuści i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzając zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. I tutaj jeszcze odczytam 16-19 wiersz. Mówi, są to ludzie biadający na losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Widzimy, już daleko wcześniej Bóg przepowiadał te czasy, że będą wchodzić i po prostu nawet pozywając się do pobożności, ale będą i szli taką drogą bezbożności, rozpusty i zła. I dlatego też chciałbym podkreślić, drodzy, że w żadnym wypadku nie mogą wchodzić w rachubę związki homoseksualne. To jest napisane, nie chciałbym zabierać czasu, co jest napisane w pierwszym liście, w liście do Rzymian, w 1 rozdziale, tam apostoł Paweł wyszczególnia te sprawy. A widzimy, że idzie o to walka, aby to było ustanowione prawem, że można, że to jest coś właściwe, legalne i w niczym nie jest gorsze. Obawiam się, że może dojść do tego, że może to znaleźć miejsce i w kościołach. Bo nie jest tajemnicą, że weźmy w niektórych państwach, chociażby w Holandii, to już od kilku ładnych lat, to jest normalnie nawet w kościołach, że zawierają związki homoseksualne. Dlaczego ja mówię o tym? Jeszcze raz powtarzam, że ta nawałnica, ona się zbliża. I istnieje to niebezpieczeństwo, jaka powinna być czujność, trzeźwość, nietolerowania właśnie takich grzechów. I tutaj chcę podkreślić nadal, że jest jeszcze jedna okoliczność, której może dojść do rozwodu lub separacji w małżeństwie. Chciałbym tą trzecią dziedzinę wziąć, o której wspominałem i o której mówi apostoł święty Paweł. Wrócę do 7 rozdziału listu do Koryntian. I tutaj powiada w ten sposób od 12 do 16 wiersza. Jeszcze raz odczytuję, abyśmy mogli tak wniknąć. Pozostałym zaś mówię, ja nie pan. Jeżeli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeżeli poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Drodzy, i tutaj apostoł święty Paweł przedkłada pewną radę w takich trudnych sytuacjach, kiedy w dzisiejszym czasie możemy nazwać w ten sposób, że żona jest wierząca, a mąż niewierzący i będzie z tego tytułu utrudniał życie, uprzykrzał życie i może znęcał się, bił czy coś inne. Względnie też podejmuje decyzję taką, że ja z taką żoną nie chcę żyć. Może być odwrotnie, że mąż jest wierzący, żona niewierząca i będzie zajmowała podobne stanowisko. I w takich przypadkach zwróćcie uwagę, jak apostoł święty Paweł właśnie mówi na ten temat, że jeżeli inicjatywa jest ze strony osoby niewierzącej i ona tego się domaga, czy chce, to jest sprawa tej, tej strony. Ale nigdy chrześcijanin czy chrześcijanka nie powinna występować w takich przypadkach o rozwód. Nie powinna. Bo tak Biblia nie wskazuje. Powinna wiedzieć, że dopóki żyje ten mąż, czy on jest wierzący czy niewierzący, to jednak to jest mąż i ten związek to jest jedno ciało i jest ważny przed Bogiem, jak poprzednio powiedziałem. Z tym, jak tu jest napisane, jeżeli się zgadza na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Więc co zrobić? I tutaj jest istotne w takich przypadkach, że zawsze istnieje szansa i możliwość, a jest na to wiele dowodów, że ta druga strona właśnie się może nawrócić. Apostoł Święty Piotr daje taką radę, gdybyśmy przeczytali w pierwszym liście trzeci rozdział i tutaj od pierwszego wiersza. Podobnie wy żony bądźcie uległym mężom swoim, aby jeżeli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. Zwróćcie uwagę, daje taką apostoł Święty Paweł wskazówkę, radę, że nie znaczy to, że jest niewierzący, że trzeba go porzucić. Chyba że, jeszcze raz powtarzam, ta strona niewierząca, ten poganin czy ta poganka, ona chce tego i ona to czyni. To w takim przypadku tu jest powiedziane, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani. Co to znaczy? I tutaj znowu często jest to wykorzystywane do tego, że nie jestem związany niewolniczo. Jeżeli nastąpił rozwód, to jestem, czy jestem wolny, czy jestem wolna. Ale tak Słowo Boże nie mówi. Nie jest niewolniczo związana do tego, aby mógł, czy musiał, czy musiała cierpieć, jak powiedziałem, że będzie się znęcał, bił, krzywdził i tak dalej, ale będzie się trzymać kurczowo, dlatego że ja no, nie mogę. Taki przypadek, jeżeli chce odejść, czy jak, ma po prostu prawo, że trudno. Tu już mogą być szczegóły, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak nie musi, nie jest zobowiązana biegnąć za mężem czy za żoną, jeżeli ta strona odrzuci i nie musi cierpieć z tego powodu. Ale chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że to nie jest zezwolenie na zawarcie ponownego małżeństwa. Tak Słowo Boże nie mówi, ponieważ apostoł Święty Paweł nie podważa tego stwierdzenia, które powiada, że dopóki żyje mąż, żona jest związana z zakonem mężowskim, a gdy umrze, tam nie ma napisane o tym, że jeżeli się rozwiedzie z nią, czy pójdzie gdzieś, czy się ożeni z inną, że wtedy już jest wolną. Jeżeli żyje, gdy umrze, może wyjść za kogo chce, aby tylko w Panu. W Panu to znaczy za osobę wierzącą. I tutaj chciałbym jeszcze podkreślić, że w szczególnych sytuacjach osoba wierząca może skorzystać z pewnej zasady, o której w Biblii nie jest określone. A to dzisiaj jest, można by powiedzieć, nie wszyscy wiedzą, zasada separacji, zostawiając drogę otwartą do pojednania. Separacja. Coś takiego, nie rozwód, a separacja. W szczególnych przypadkach może dojść do tego, że może nawet i osoba wierząca jakoby postarać się nie o rozwód, jeszcze raz podkreślam, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Separacja, to znaczy małżeństwo, ono istnieje, ale jest ono ograniczone. I dlaczego w ten sposób mówię? Dlatego, że wrócę do stwierdzenia tego, które tutaj powiada, że a jeżeli by opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. I jest jeszcze taka możliwość, że gdyby doszło do tego, były chwile trudne kryzysu, ale małżeństwo nie zostało rozwiązane i może dojść za miesiąc, za rok czy za dwa, że z powrotem może dojść do pojednania. I taka jest właśnie w tym przypadku wola Boża. Chciałbym tutaj podkreślić, że idąc do innych okoliczności, Apostoł Święty Paweł zarządza zasadę, co dotyczy wszystkich zborów, wszystkich ludzi wierzących. Tu jest podana ta nauka nie tylko, że to dotyczy zboru koryńskiego, ale dotyczy wszystkich ludzi wierzących. I tutaj w 17 wierszu, gdzie chciałbym jeszcze raz podkreślić, poza tym nie każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. I tutaj jest znowu pewien taki problem, który wynika, mianowicie, że stało się tak, dla, no, że tak powiem, wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, chciałbym powiedzieć, bo może ktoś zadawać pytanie, czy ktoś później będzie chciał jeszcze zadać pytanie, to postaram się odpowiedzieć. Ale kiedy był w niepoznaniu Ewangelii, niewierzącym, nie znając Bożego prawa, w grzechach, i tam gdzieś nastąpiło w życiu to, że rozeszli się, został zawiązany ponowny związek małżeński. I co wtedy, kiedy się nawracają ci ludzie do Boga, czy jedna strona? I właśnie w takich przypadkach Słowo Boże wyraźnie tutaj mówi, co chciałem podkreślić, a mianowicie, że a poza tym nie każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. To znaczy się, dalej apostoł święty Paweł mówi jeszcze, 20 wiersz, nie każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. To znaczy nikt, i apostoł święty Paweł nie podawał takiej nauki, jeżeli to istniało już małżeństwo, żeby go rozrywać, ale żeby oni pozostali w takim stanie. Natomiast jeżeli kto nawrócił się, będąc osobą rozwiedzioną, a był współmałżonek, żyje, to nie może podejmować, może podjąć staranie o scalenie małżeństwa lub pozostać tylko jako osoba samotna. Tak uczy właśnie Słowo Boże, że jak mówi, żeby opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Jest takie wyjście. Albo jedno, albo drugie. Drodzy, jest takie tłumaczenie, jeszcze na zakończenie chciałbym tutaj podkreślić. Bardzo często ja się z tym spotykałem i słyszałem, że no cóż ma robić ta biedna kobieta? Cóż ma robić ten biedny mężczyzna? Przecież przecież jest życie, no i ma być sam? Ma być sam? Dlaczego tak? Pojawia się takie pytanie. Czy Bóg się pomylił? Jeżeli pod względem małżeństwa powiedział, że to jest jedno ciało, że nikt nie ma prawa dzielić, rozrywać tego związku, a jeżeli tak się stało, no później jakie są konsekwencje? Jakie są konsekwencje? I to Pan Bóg nie idzie na kompromis. I tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, przejdę do takiego jednego miejsca, może pozostawię pod rozważenie, Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, wrócę do tego. I tutaj, kiedy była rozmowa na ten temat, to nawet sami uczniowie, jak to usłyszeli, byli tacy troszeczkę, no może powiedzieć, niezadowoleni, i mówią, a on im powiedział, i rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Oni sami jeszcze żyli tą tendencją, że no jakieś tam wyjście którędyś będzie. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy pozostali wytrzebieni przez ludzi, są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Można by inaczej to powiedzieć, że są ludzie, którzy się urodzili, są w takim stanie, że on no, nie potrzebuje być w związku małżeńskim. Są ludzie tacy, którzy no, niekiedy przez innych ludzi zostali, no, można by powiedzieć, pozbawieni tych zdolności życia w małżeństwie, nie czują potrzeby wstępowania w związek małżeński. Ale tu jest trzecia ewentualność, o której mówi, że są, którzy się sami wykrzepili dla Królestwa Niebios. To znaczy sam człowiek w danej okoliczności, w której się znalazł, rezygnuje, można by powiedzieć, z przywileju i prawa jakiegoś ponownego małżeństwa czy małżeństwa za dlatego, żeby się poświęcić dla Królestwa Bożego. Żeby poświęcić się tylko dla Pana. Inne miejsca mówią na ten temat. I człowiek rezygnuje całkowicie, jakoby tą dziedzinę życia wykreśla i pozostawia na Bogu, pozostaje sam. I teraz, nawet jeżeli człowiek, czy ze swojej winy, czy nie z jego winy, znalazł się w takiej sytuacji i gdzie Słowo Boże stawia jednoznacznie, że kiedy żyje, ta druga osoba nie może wstępować w związek małżeński. A jeżeli tak, to będzie nazwany cudzołożnikiem albo cudzołożnicą, a tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc co zrobić? Czy raczej nie warto zrezygnować z tego, a zachować się do Bożego Słowa? Czy też można sobie powiedzieć tak, coś mi się z życia należy. A co będzie dalej? I dlatego sprawa jest bardzo poważna. I zakończając, chciałbym, drodzy bracia i siostry, zwrócić uwagę na to, kiedy przyjdą takie czasy, gorsze czasy, a one przyjdą, kiedy będą różnie tłumaczone, kiedy ono się będzie wciskać, a może ktoś się znajdzie w takiej jakiejś sytuacji, aby wiedział, co mówi Słowo Boże. Oczywiście człowiek może odrzucić, a może i zachować, ale zawsze musimy się liczyć z tym, że staniemy przed Bogiem. Zakończając, chciałbym was, drodzy bracia i siostry, zachęcić do modlitwy, abyśmy pamiętali o tym, że problemy, pokuszenia będą przychodzić i będzie różnie. Ale naszym zadaniem jest znać Słowo Boże, przestrzegać Bożego Słowa bez względu na okoliczności, aby tylko nie naruszyć Bożego prawa. I o to poprosimy Pana Boga, aby dopomógł wszystkim i aby dopomagał nam, aby nigdy nie doszło w naszym życiu do takiej okoliczności, abyśmy w tej dziedzinie naruszyli czy zlekceważyli Boże prawo.